pytania. Ja w tej chwili odczytam te interpelacje, które zostały złożone od poprzedniej sesji. Jeśli ktoś z Państwa chciałby ją przedstawić, to proszę się w tej chwili zgłaszać, później dopiero do zapytań. Mianowicie zapytania pana radnego Zbyszko Górnego dotyczące odbudowy chodnika na ulicy Skawińskiej, dotyczące uporządkowania nieruchomości przy ulicy Skawińskiej, dotyczące zamontowania świateł na skrzyżowaniu ulic Guszyna i Pawła Strzeleckiego i w sprawie powstania szerokopasmowej sieci telekomunikacyjnej na terenie osiedli peryferyjnych Nowego Miasta. Pana radnego Michała Boruczkowskiego interpelację w sprawie funduszy unijnych, w sprawie betonowych słupów ogłoszeniowych, w sprawie publicznego dostępu do internetu, w sprawie góreczek saneczkowych i ścianek wspinaczkowych, w sprawie sprzętu medycznego, w sprawie boisk, w sprawie skrzynek ratunkowych i stojaków rowerowych, w sprawie kursów i ekwipunku samoobrony, w sprawie monitoringu i oświetlenia miejsc niebezpiecznych, w sprawie kontenerów na odzież, w sprawie wyjazdów wakacyjnych dla dzieci z ubogich rodzin, w sprawie infrastruktury dla zwierząt, w sprawie poidełek dla ludzi. Poidełek. No, pana radnego Mateusza Rozmiarka w sprawie postępowania z ruchomościami po śmierci osoby bez spadkobiercy. Pana radnego Tomasza Kajzera w sprawie wyboru środka transportu publicznego dla skomunikowania na Ramowic i Moraska z centrum Poznania, w sprawie utajnienia przez prezydenta miasta harmonogramu realizacji inwestycji. Pana radnego Grzegorza Jury w sprawie kładki pieszo-rowerowej łączącej Starołękę i Dębiec. Pani radnej Małgorzaty Woźniak w sprawie kontenerów na ubrania w mieście Poznaniu, w sprawie poprawy stanu terenów zielonych w okolicy cmentarza Sołackiego, w sprawie uporządkowania zachwaszczonej działki i uporządkowania terenu przyległego ze śmieci przy ulicy Admiralskiej i Jachtowej i dotycząca montażu koszy na śmieci wzdłuż ulicy Chojnickiej i Wilków Morskich i dotycząca poprawy stanu chodnika na ulicy Psarskiej. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca remontu chodnika na ulicy Szamotulskiej, dotycząca możliwości zainstalowania cieplika przy ulicy Kolejowej, dotycząca zorganizowania debaty publicznej dotyczącej spalarni śmieci z udziałem wszystkich zainteresowanych tym tematem stron, dotycząca opłaty za wywóz śmieci przez wyższe uczelnie naszego miasta, pana radnego Janusza Kopuścińskiego i pani radnej Lidii Dudziak, czyli wspólna, dotycząca możliwości udzielenia pomocy mieszkaniowej matce z niepełnosprawnym dzieckiem, pana radnego Michała Grzesia dotycząca wycięcia krzaków i zarośli w zagajniku przy ulicy Dobromiły, pana radnego Michała Grzesia dotycząca usługi komunikacyjnej budowy zespołu mieszkalno-usługowego i dotycząca bezpieczeństwa mieszkańców budynku przy ulicy Krańcowej 50. Dalej. Pani radnej Lidii Dudziak dotycząca środków wpływających do budżetu miasta jako tak zwana opłata za posiadanie psa. Pana radnego Tomasza Wierzbickiego dotycząca remontu chodnika przy ulicy Góreckiej oraz stanu nawierzchni chodnika przy ulicy Opolskiej. Pani radnej Klaudii Strzeleckiej dotycząca lokalizacji toru Poznań. Pana radnego Michała Grzesza dotycząca możliwości wykupu mieszkań przez mieszkańców przy budynku na Bukowskiej i pana radnego Grzesia dotycząca sprzątania Doliny Szklarki. Pana Zbyszko Górnego w sprawie roszczeń byłych właścicieli do terenów rekreacyjnych wokół jeziora Czapnica i w sprawie usunięcia usterek w mieszkaniu przy ulicy Żurawinowej oraz to są zapytania oraz w sprawie rozpatrywania wniosków o anulowanie dodatkowej opłaty przez Zarząd Transportu Miejskiego. I rozumiem, że pani radna chciała przedstawić swoją interpelację, tak? Nie, nie, na razie interpelację. Ale to jedyna osoba, która chce przedstawiać. Teraz proszę się zapisywać już do zapytań. A pani radna Lidia Dudziak interpelację
przedstawia. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam jedną interpelację tylko wygłosić króciutką. a mianowicie w związku z pojawiającymi się informacjami oraz obawami mieszkańców w sprawie wystąpienia zagrożeń środowiskowych w związku z budową spalarni śmieci, zasadne byłoby przeprowadzenie poważnych rozmów z udziałem ekspertów, mieszkańców oraz przedstawicieli organizacji obywatelskich. Dodatkowym argumentem przeprowadzenia debaty jest fakt nieujawnienia warunków umowy z inwestorem przez władze miasta. Ogromna wartość inwestycji i oddziaływanie na zdrowie i życie mieszkańców nakazuje pełną transparentność, dostępność do rzetelnej informacji dla obywateli. W celu uniknięcia dalszych konfliktów wnoszę do pana prezydenta o rozważenie możliwości zorganizowania takiej debaty. Dziękuję.
Dziękuję. Przystępujemy do zapytań. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję.
Jakbym mógł poprosić państwa radnych, żeby sobie pogadali w innym miejscu, bo ja chciałbym mieć kontakt, przynajmniej wzrokowy, z panem radnym, który przemawia. Pan radny Adam Pawlik.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, mieszkańcy Rataj pytają o ulicę Morzyczańską i inwestycje, która powstaje przy tej ulicy, budynek wielorodzinny mieszkaniowy. Jaka jest obsługa komunikacyjna, a przede wszystkim parkingowa tego nowo powstałego budynku? Dokładnie, bo z kalkulacji wynika, że przy tym budynku nie ma odpowiedniego placu, który by zapewniał możliwość miejsc parkingowych. W takim razie z pozwolenia na budowę chciałbym się dowiedzieć, gdzie te miejsca parkingowe mają być zapewnione. Bardzo bym prosił o odpowiedź na to zapytanie pisemnie wraz, jeśli można prosić, z takim schematem, którędy mają przebiegać szlaki komunikacyjne, jeśli to w innym miejscu te miejsca parkingowe miałyby być zapewnione. Bardzo uprzejmie proszę o odpowiedź pisemną, łącznie z tym schematem, który byłby bardzo istotny, żeby jakby wiedzieć, o co w tej sprawie chodzi. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie zada pani radna Lidia Dudziak. Aha, bo ja muszę. Dobra. Pan radny Tomasz Lipiński, bardzo proszę.
Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, mam pytanie odnośnie finału Pucharu Polski w piłce nożnej. Czy miasto w jakikolwiek sposób planuje, nie wiem, jakiś telebim ustawić dla mieszkańców Poznania, żeby mogli ten finał obejrzeć? Bo rozumiem, że w ogródkach na Starym Rynku nie będą mogli tego robić, w związku z czym może jakaś inna forma. Myślę, że zainteresowanie mieszkańców będzie duże. I pytanie, czy po ewentualnym sukcesie jakaś wielka feta będzie na Starym Rynku urządzona, czy miasto coś na ten temat wie i coś planuje? Pytanie to było pytanie pierwsze, pytanie drugie.
Czy chodzi o zbiorowe śpiewanie piosenek?
Pytanie drugie, czy z systemu rekrutacji do przedszkoli można w jakiś łatwy sposób wyciągnąć niektóre dane? Między innymi interesuje mnie liczba osób spoza miasta Poznań, które ubiegało się o miejsce w miejskich przedszkolach, i również interesowałby mnie liczba samotnych matek, które ubiegały się, samotnych rodziców, bo rozumiem, że samotni ojcowie również mogą być. Czy takie dane da się z tego systemu rekrutacji wyciągnąć? Jeżeli tak, to bym poprosił. I ostatnie pytanie odnośnie wejścia na dziedziniec od strony ulicy Klasztornej. Dlaczego ta brama jest otwarta tylko do połowy? Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Joanna Frankiewicz.
Ja w zasadzie nie wiem, do kogo mam pytanie. Chodzi mi mianowicie o wizytówki, które dostaliśmy. Moim zdaniem są kompromitujące. Wstyd mi jest taką wizytówkę wręczać komukolwiek. Po pierwsze są nieczytelne, po drugie są wydrukowane na papierze, który sprawia wrażenie szukania oszczędności w Urzędzie Miasta. Po trzecie, wydaje mi się, że również rozkład tekstu, wymiar wizytówki i tak dalej. Ja powiem szczerze, ja się cieszę, że jeszcze mam wizytówki z poprzedniej kadencji, bo z czystym sumieniem mogę je wręczać. Natomiast moje pytanie brzmi, kto jest odpowiedzialny za projekt tych wizytówek, wymiary, ogólny layout, ile to kosztowało? Bo zamierzam złożyć wniosek o wydrukowanie wizytówek takich, które by radnych nie kompromitowały. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Łukasz Mikuła.
Dziękuję bardzo. Dwa pytania w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców. Pierwsze pytanie dotyczy nieruchomości przy ulicy Generała Maczka na narożniku z ulicą Sokoła. duży teren niezabudowany, wykorzystywany jako taki dziki parking, liczne sygnały o bardzo dużym bałaganie, nieporządku na tej posesji, prośba o ustalenie, kto odpowiada za utrzymanie porządku w tym miejscu i o to, czy w jakiś sposób Straż Miejska interweniuje w celu przywrócenia jakiegokolwiek porządku na tej działce. I drugie pytanie dotyczące możliwości zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon Szczepankowo-Spławie, część A dla działki numer 84, arkusz 32, Kobyle Pole. Mianowicie taki wniosek o zmianę takiego miejscowego planu został złożony 6 lutego 2014. Na naradzie prezydenta w dniu 26 września 2014 został rozpatrzony pozytywnie. Prezydent uznał za zasadne przystąpienie do prac nad zmianą planu. I pytanie, kiedy możemy oczekiwać projektu uchwały w tej sprawie, ponieważ mieszkańcy, którzy taką informację o tym pozytywnym rozpatrzeniu otrzymali 15 października zeszłego roku, dopytują się i niecierpliwią. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Ewa Jemielity.
Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Ja chciałam zadać pytanie dotyczące, chodzi mi o kogoś z Wydziału Urbanistyki, tak, ale nie dzisiaj szukałam kogoś, nie widziałam, nie wiem, czy tam komu ja właściwie mam zadać dzisiaj to pytanie, czy ktoś jest z tego wydziału, bo chciałabym się tutaj dopytać. No jeśli nie, to ja... Dobrze. Dobrze.
Jest pan prezydent Wudarski i jemu ten wydział podlega,
dziękuję,
więc chyba...
Dziękuję, dobrze. Czyli w takim razie do pana prezydenta Wudarskiego. Pytanie dotyczy działki gruntu przy ulicy Generała Maczka. Tutaj numer działki to jest zdaje się 198, ale nie chciałabym skłamać. W każdym razie Generała Maczka 5, jeśli chodzi o numer bloku. I o co tutaj chodzi? Jest to działka, która ma 6134 m kwadratowe gruntu i ma w tej chwili być wyceniana przez rzeczoznawcę majątkowego celem przekształcenia użytkowania wieczystego we własność. Już przedtem miasto wyceniało sobie tę działkę jako atrakcyjną inwestycyjnie.
Przepraszam bardzo, mogę wycena... poprosić. Pani radna, kochana Litko, za chwilę będziesz do głosu dopuszczona, tylko... Bo obchodzić się trzeci raz w kółko tę salę i wciąż, no właśnie, no. Bardzo proszę.
I stąd też wycena tej działki jako atrakcyjnej inwestycyjnie. Faktycznie jest tutaj taki fragment narożnikowy, po którym podobno przebiega jakiś kolektor ciepłowniczy i tak dalej i wszyscy twierdzą, że tam niczego zbudować nie można. No ale niemniej rzeczoznawca wycenia sobie tę działkę jako bardzo atrakcyjną. Rozumiem, że... I teraz mam pytanie, czy jeśli mieszkańcy wystąpią o warunki zabudowy i uzyskają pozwolenie na wybudowanie tam wieżowca na zasadzie dobrego sąsiedztwa, bo wydaje mi się, że taką możliwość będą mieli, czy jako kontrakcję miasto wtedy szybko wywoła plan zagospodarowania przestrzennego, żeby się okazało, że jednak tego wieżowca tam budować nie mają. I chciałabym właśnie się w tej chwili dowiedzieć, jak będzie w końcu ta działka wyceniana, czy jako atrakcyjna inwestycyjnie, gdzie można, na której można zbudować jeszcze dodatkowo wielokondygnacyjny budynek mieszkalny, czy też będzie wyceniona rzetelnie jako teren, na którym akurat nie można już stawiać takiego budynku i ten fragment będzie wyceniany jako zieleń. Jest to sprawa bardzo pilna do odpowiedzi, ponieważ jeden z współużytkowników w tej chwili będzie obarczony prawdopodobnie kosztami sądowymi, ponieważ ośmielił się podważyć wysokość wyceny przedstawionej przez Urząd Miasta Poznania. Bardzo proszę o szybką i konkretną odpowiedź, ponieważ łącznie z tymi mieszkańcami, którzy są współużytkownikami wieczystymi, chcielibyśmy podjąć odpowiednie kroki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski. Kolejne zapytanie.
Szanowni Państwo, Pani Prezydent, Panie Prezydencie, jedno pytanie dotyczy Państwa, którzy mieszkają w budynku komunalnym przy Alejach Marcinkowskiego 20A. Pytanie dotyczy zużycia energii cieplnej. Do tej pory, a więc do końca 2014 roku, ciepło do budynku dostarcza firma RR Projekt. Jak wiemy, było sporo uwag, wątpliwości co do kosztów energii cieplnej, no, świadczonych usług przez tą firmę. Niemniej jednak no, mieszkańcy nie mogą wyjść ze zdziwienia, jak koszty skoczyły w momencie, kiedy ZKZL przejął dostawę ciepła. I tak ZKZL zaproponował tym państwu, mieszkańcom nieruchomości, uiszczanie zaliczki na poczet energii cieplnej. Nie uwzględnił w ogóle faktu, że są tam podzielniki ciepła w każdym mieszkaniu, w związku z tym jest możliwość zweryfikowania, ile ciepła zostało zużytego i jakie powinny być koszty. Zaliczkę na poczet energii cieplnej pobiera się przez całe 12 miesięcy, a nie tak jak było w przypadku firmy RR Projekt, tylko w sezonie grzewczym. I żeby Państwu wskazać, czego dotyczy ta wątpliwość, wystarczy, że powiem, że zaliczkę na centralne ogrzewanie bierze się w kwocie 4,50. W mieszkaniu pani Grażyny Sajnaj, nomen omen, w styczniu zeszłego roku koszt ogrzewania za styczeń 2014 wynosił 122 zł, zaliczka za styczeń 2015 to jest 244 zł, a więc dwukrotnie wyższe. W związku z tym pytanie, ci Państwo wystąpili też do Zespołu Zarządców Nieruchomości w lutym tego roku z prośbą o wyjaśnienie tak wysokich zaliczek.
Dobrze, ale proszę włączyć jeszcze mikrofon panu radnemu. Tak, a zaraz po nim będzie pani...
Ci państwo zwrócili ale się przestrzegać tych w lutym 2015 roku do Zespołu Zarządców Nieruchomości o wyjaśnienie właśnie tak wysokich zaliczek na centralne ogrzewanie. Do dnia dzisiejszego nie zostali żadnej odpowiedzi, co zdaje się pozostaje w sprzeczności z umową między tym podmiotem a ZKZL-em, więc prosiłbym o interwencję, tym bardziej, że już mam teraz także interwencje od lokatorów z innych budynków, że te zaliczki na centralne ogrzewanie są w znacznie wyższych kwotach niż lokatorzy płacili za realne zużycie. Dziękuję bardzo. Prosiłbym o odpowiedź na piśmie.
Dziękuję. Teraz pani Klaudia Strzelecka.
Ja się chciałam spytać, ja mam takie zapytanie w sprawie toru Poznań. Czy byłaby możliwość zorganizowania spotkania dla wszystkich stron zainteresowanych jego przyszłością? Codziennie słyszymy coś innego w tej sprawie. Prezydent raz mówi, że tor likwiduje, innym razem, że chce, żeby był otwarty dla wszystkich. Dlatego chciałabym, żebyśmy otrzymali jakąś konkretną odpowiedź w tej sprawie. I proszę więc o zorganizowanie spotkania poświęconego temu tematowi. A drugie zapytanie w sprawie śmieci w centrum. Ostatnio park Chopina wyglądał tak, że nie wiem, czy ktokolwiek z nas by chciał tam wejść. Wczoraj na placu Bernardyńskim było mnóstwo śmieci i wydaje mi się, że powinniśmy przykładać większą wagę do czystości w centrum. I moje pytanie brzmi, czy byłyby możliwe częstsze kontrole i dokładniejsze w sprawie tego właśnie, poświęcone tej sprawie. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Karolina Fabisz-Schulz.
Dziękuję. Mam pytanie dotyczące naboru do przedszkoli. Ile mamy samotnych rodziców w Poznaniu? Ilu rodziców takie coś zadeklarowało we wniosku o przyjęcie do przedszkola w stosunku do wolnych miejsc? Bym poprosiła oczywiście o odpowiedź na piśmie. I czy Wydział Oświaty jakoś sprawdza te oświadczenia rodziców? Drugie moje pytanie dotyczy również pojemników na odzież używaną. Są one wszędzie. Czy miasto wydaje na nie pozwolenia jakieś? Czy należy mieć na to jakieś pozwolenia? Kto je wydaje i czy miasto pobiera jakieś za to środki od tych osób, które wystawiają te pojemniki. I ostatnie pytanie dotyczy śmieci przy cmentarzu na Junikowie. Kto jest odpowiedzialny za ich sprzątanie? Szczególnie chodzi mi o śmieci, które znajdują się za płotem już cmentarza przy wejściu na ulicę przy wejściu na cmentarz od ulicy Malwowej oraz przy wejściu od strony zajezdni na Junikowie. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Zbyszko Górny.
Dzisiaj bym miał zapytania w dwóch sprawach. Pierwsze, czy są roszczenia byłych właścicieli do terenów rekreacyjnych wokół jeziora Czapnica? Jeżeli tak, to jakie jest prawdopodobieństwo zwrotu działek? Ponieważ do terenów rekreacyjnych wokół jeziora Czapnica plan zagospodarowania tych terenów opracował Zakład Lasów Poznańskich. W ubiegłym roku za środki Rady Osiedla Starołęka Minikowo-Marlewo został wybudowany pierwszy etap placu zabaw dla dzieci. W tym roku ma być budowany drugi etap, znaczy ma być zrealizowany drugi etap tego placu. I mieszkańcy osiedla Pawła Strzeleckiego są zaniepokojeni, że miasto może utracić ten atrakcyjny teren, a oni miejsce do odpoczynku oraz rekreacji. I drugie zapytanie bym miał w sprawie procedury rozpatrywania wniosków o anulowanie opłaty dodatkowej przez Zarząd Transportu Miejskiego. Pierwsze pytanie. Dlaczego rozpatrywanie wniosków o anulowanie opłaty dodatkowej trwa w Zarządzie Transportu Miejskiego aż 30 dni? Drugie pytanie. Dlaczego wnioski o anulowanie opłaty dodatkowej nie są przyjmowane we wszystkich punktach obsługi klienta ZTM? Oraz dlaczego opłata dodatkowa nienależnie nałożona nie jest anulowana natychmiast w sprawach oczywistych, na przykład jeżeli pasażer okaże ważny bilet imienny w ciągu 7 dni od daty wystawienia opłaty dodatkowej. Dziękuję.
Dziękuję. Pani radna Lidia Dudziak.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Proszę państwa, proszę zwrócić uwagę, to jest park przy Politechnice. Może troszeczkę wolno. Mógłby pan pokazać to zdjęcie pierwsze? Bo chciałam, to jest park przy Politechnice tutaj na Wildzie, przy ulicy Bergera i tu jest taki znak, proszę nie wyprowadzać psów, a tu taki jeden duży piesek pilnuje tego pięknego parku. No to tylko tak na wstępie.
Tego znaku.
Znaku, ale też parku myślę. Proszę państwa, teraz za chwilę zobaczymy zdjęcia. Ja tam przechodziłam przypadkowo, ja tam nie mieszkam, to nie jest mój okręg, więc jakby można powiedzieć nie mój interes, ale po prostu się przeraziłam tym, co zobaczyłam. To jest kawałek od Roboczej do ulicy Przemysłowej, ulica Chwełkowskiego. Tak wygląda, zupełnie to jest teren przylegający do tego parku. Proszę zobaczyć, jak on wygląda. Jest po prostu, to jest świeżo po sprzątaniu. Tutaj denaturat już teraz w 200 sprzedają, żeby było łatwiej wypić. Proszę państwa, to jest od gołębi zabrudzone. Za chwilę zobaczymy. To jest Wilda, ulica Chwiałkowskiego od ulicy Roboczej do ulicy Przemysłowej. Tam parkują samochody. Tutaj są dwa samochody, w których chyba ktoś mieszka. Ja tam widziałam kawę, herbatę. To są dywany, które leżą od kilku lat, ale to są chyba perskie, bo tak ładnie wyglądają. Trochę są zabrudzone od gołębi, ale może ktoś je weźmie w końcu. Tak wygląda, proszę państwa, no po prostu jest tragedia. To jest centrum miasta i ja po prostu, no, ja bałam się tam przejść. Spytałam ludzi, którzy tam przechodzili, mieszkańców, mówią, że jak jest ciepło, to tam tak śmierdzi, bo tam po prostu ludzie jeszcze się, no nie wiem kto, ale załatwiają swoje potrzeby, bo nikt o to nie dba po prostu. Mam prośbę, czy mógłby się ktoś zainteresować tym terenem? Bo widzę, że Rada Osiedla albo nie wie, że jest, ma taki teren pod sobą. O, to są te samochody, w których ktoś mieszka. Zaparkowane, nie ruszają się. Może trzeba pomóc komuś tam z mieszkaniem albo co. W każdym razie mam prośbę, żeby ktoś się naprawdę tym terenem zainteresował. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Szymon Szynkowski, Welsenk.
Dziękuję bardzo. Ja mam dwa zapytania. Pierwsze jest związane z odpowiedzią na interpelację z dnia 16 lipca 2014, sygnatura RS 313-46 przez 2014. Chciałem doprecyzować dwie kwestie. W odpowiedzi czytam, że aktualnie ZKZL nie dysponuje dokumentami księgowymi z roku 2002. Chciałem prosić o odpowiedź, kto w takim razie aktualnie dysponuje bankowym potwierdzeniem wpłaty kwoty 1 501 000 zł na rachunek wspólnoty mieszkaniowej przy ulicy Plac Wielkopolski 1011 ABCDE, która była przedmiotem uchwały nr 1 z dnia 22 lutego 2001. Ponieważ jest tylko informacja, że ZKZL tym nie dysponuje, ale kto w takim razie tym dysponuje? I druga kwestia, w związku z tym, że ówczesny zakład budżetowy, dzisiaj spółka, pozyskał dotację z budżetu miasta Poznania w wysokości 941 128,74 zł, prosiłbym o przedstawienie umowy dotacji na przedmiotową kwotę. Druga sprawa to jest kwestia, z którą zgłosiła się do mnie pani Ewa Senkus. Państwo może pamiętacie, że pani Ewa Senkus to jest mama dziewczynki, która została odnotowana przez pracowników ZTM-u i zdaniem tej samej zainteresowanej potraktowana w niewłaściwy sposób, wróciła z płaczem do domu. Ja to relacjonowałem na jednej z poprzednich sesji, ale pani Ewa chyba ma jakiś, że tak powiem, festiwal kłopotów z Urzędem Miasta, bo tym razem Urząd Miasta postanowił zająć jej konto w związku z niezapłaceniem podatku od nieruchomości. Wszystko oczywiście było słusznie, bo należy egzekwować należności miasta, natomiast problem polega na tym, że w ramach tej egzekucji, po pierwsze, nie przerwano egzekucji, mimo że 2 miesiące temu pani Ewa Senkus prowadziła korespondencję mailową z Urzędem Miasta, pisząc, że nie otrzymała wymiaru podatku od nieruchomości, prawdopodobnie z tego względu, że była w szpitalu, a później na urlopie i prosiła o to, żeby otrzymała tą kwotę, którą mogłaby opłacić i decyzję. Natomiast później dostała tylko informację tą o zajęciu konta na stosunkowo niewielką kwotę, ale to konto było zajęte bez wcześniejszego dostarczenia tytułu wykonawczego, egzekucyjnego. Zgodnie z postępowaniem, z regułami postępowania administracyjnego, taki tytuł powinien zainteresowany zostać najpierw dostarczony, a następnie później przystępuje się do takich środków egzekucyjnych jak zajęcie konta. W szczególności jeszcze problem dotyczy tego, że to konto zajęto w zakresie środków pochodzących z alimentów, więc to dodatkowo rodzi pytania, czy rzeczywiście należy tak drastyczne środki stosować wobec osoby, która nie uchyla się od zapłaty, ale mam wrażenie, że po prostu nie dostała wcześniej tych dokumentów, które umożliwiłyby jej opłacenie tej wierzytelności. Będę wdzięczny za odpowiedź. Dziękuję.
Dziękuję. Pan radny Tomasz Lewandowski.
Jeszcze jedno pytanie, panie prezydencie. Panie prezydencie, 16 kwietnia tego roku pojawiło się w dziale zamówień publicznych wezwanie, zaproszenie do dialogu technicznego związanego z planowanym przeprowadzeniem audytu. Mam pytanie, bo do tego audytu, szereg pytań, ale na razie skupię się na jednej kwestii. Wskazano 8 procesów inwestycyjnych, które mają być audytowane. Stąd moje pytanie, czy raczej rekomendacja, dlaczego wśród tych potencjalnie do audytu skierowanych procesów inwestycyjnych nie przyjęliście Państwo 2 niezwykle ważnych inwestycji, mianowicie rozbudowy Stadionu Miejskiego. Nie wyobrażam sobie, żeby ta inwestycja nie została zaudytowana. Jest w ostatnich latach największy koszt, który miasto Poznań musiało ponieść. To po pierwsze. Po drugie, procesu inwestycyjnego związanego z budową trasy tramwajowej na Franowo. Całego procesu inwestycyjnego, wyjaśnienia, dlaczego wstrzymywaliśmy zapłatę za niektóre wykonywane prace. Później, wbrew stanowisku wcześniejszemu spółki, dokonano zapłaty za te prace. Biorąc pod uwagę fakt, że i tak wydatkujemy środki, a sprawa, o ile dobrze wiem, trafi do sądu i miasto będzie musiało zderzyć się z argumentacją strony przeciwnej, może warto byłoby także ten proces inwestycyjny zaudytować. Także mój apel o poszerzenie tego zamówienia o te 2 procesy inwestycyjne niezwykle ważne dla miasta.
Dziękuję.
Ewentualnie odpowiedź na pytanie, dlaczego nie zostały uwzględnione, tak? No jesteśmy w punkcie zapytania.
Dziękuję. Pan radny Michał Grześ.
Pytanie pierwsze dotyczy rozjeżdżania przez parkujące samochody terenów zielonych przy Malcie. Odkąd parking przy termach stał się płatny, to praktycznie wszelkie trawniki w sobotę i niedzielę stały się miejscem parkowania samochodów. Nie są to miejsca przystosowane do parkowania, więc albo miasto znajdzie dodatkowe miejsca i przystosuje, albo zadziała, żeby tereny zielone nie były rozjeżdżane, bo potem wyglądają mniej więcej tak jak Wilda, którą pokazywała pani radna Dudziak. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie dotyczy dość dziwnego procederu GOAP-u, a mianowicie starsza pani, która wynajmuje pokoje studentom, zgłasza każdorazowo wszystkich studentów, natomiast ponieważ ona mówi, że ona sortuje śmieci, natomiast nie jest w stanie odpowiadać za sortowanie przez studentów, w związku z tym lojalnie zgłasza, że studenci śmieci nie sortują, a więc chciała płacić stawkę większą. Uważam, że jest to nadzwyczaj uczciwe podejście do sprawy. Okazuje się, że GOAP stwierdził, że nie może być tak, że jedna osoba sortuje, a cztery nie sortują, w związku z tym zwrócił wpłacane pieniądze za nieposortowanych studentów. Widać, ma GOAP bardzo dużo pieniędzy, po czym pani jeszcze z GOAP-u wyzwała tę panią i powiedziała, że wszyscy mają płacić równo i nie ma czegoś takiego, że jeden sortuje, a drugi nie sortuje. No wydaje mi się tutaj dość dziwne podejście GOAP-u i chciałbym się dowiedzieć, czy rzeczywiście do nieposortowanych przyjeżdża inna śmieciarka niż do posortowanych. No jakie to ma znaczenie, że jedna osoba, która uczciwie sortuje, nie może płacić 12, a pozostałe, które nie sortują, nie mogą płacić 20. Tego nie rozumiem, proszę wyjaśnienia.
Dziękuję bardzo. To były wszystkie pytania, które państwo radni chcieli zadać dzisiaj. W związku z tym zamykam punkt 25.